Pozdravim srdečni Polaku. Prosim Boga, i vas istih Polaci.
Często słyszymy, że Benedykt XVI przemawia po polsku z niemałym wysiłkiem. Czy my wkładamy wysiłek, by poznać jego nauczanie? Szczególnie, że jest to bardzo jasny przekaz.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Paweł Zuchniewicz, witam Państwa. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, gośćmi audycji są Agnieszka i Lesław Dietrichowie. Dzień dobry, witam Was.
Witamy.
Przed tygodniem całe pół godziny zajęło nam rozmyślanie, rozważanie, rozmawianie, a nawet i trochę, myślę, uśmiechanie się wokół tekstu papieża Benedykta XVI z Deus Caritas. To były tylko trzy zdania, więc zastanawiam się, jak będzie dzisiaj, bo tego miejsca jest, może zdanie jest tyle samo, ale tych zdań jest troszeczkę więcej i rzeczywiście są gęste, więc na chwilę się zatrzymajmy nad nimi. W tekście Księgi Pieśni nad Pieśniami znajdują się dwa różne słowa na oznaczenia miłości. Najpierw mamy słowo dodim, liczba mnoga, która wyraża miłość jeszcze niepewną w sytuacji nieokreślonego poszukiwania. To słowo zostaje potem zastąpione słowem ahaba, które w przekładzie greckim Starego Testamentu jest oddane terminem o podobnym brzmieniu agape, który stał się wyrażeniem charakterystycznym dla biblijnego pojęcia miłości. W przeciwieństwie do miłości nieokreślonej i jeszcze poszukującej, ten termin wyraża doświadczenie miłości, która teraz staje się naprawdę odkryciem drugiego człowieka, przezwyciężając charakter egoistyczny, który przedtem był wyraźnie dominujący. Teraz miłość staje się troską człowieka i posługą dla drugiego. Nie szuka już samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem, poszukuje dobra osoby ukochanej. Staje się wyrzeczeniem, jest gotowa do poświęceń, co więcej, poszukuje ich. Tak piękne, że aż wydawałoby się, że nierealne. Może jednak. Czy waszym zdaniem ta papieska egzegeza Pieśni nad Pieśniami, bo tutaj chodzi oczywiście o Pieśń nad Pieśniami, o Księgę Starego Testamentu, czy ta papieska egzegeza pasuje do współczesnego życia narzeczeńskiego i małżeńskiego?
Ja myślę, że bardzo. To jest właśnie zadziwiające, że w tej encyklice Benedykt tak naprawdę oddał to, co dzieje się w rzeczywistości ludzkiej, w każdej miłości. Rzeczywiście początek każdej miłości chyba jest taki, że my jesteśmy sobą zafascynowani, ale początki są takie, że nam jest dobrze, prawda? Znaczy my czujemy się tak strasznie szczęśliwi, ale to my, tak?
To
my
znaczy to ja.
To ja.
To ja.
Ja się czuję szczęśliwa, tak?
Kogoś... Papież to może powiedzieć, to my.
To prawda? My, tak? A my mówimy to ja, tak? Ale nie, papież też o tym mówi, że to każda miłość jakby ma taki swój etap i że to jest normalne, że od tego się to zaczyna. Nikt nie zaczyna od miłości uduchowionej, która tylko siebie daje, tak? Która jest gotowa od razu na pierwszym spotkaniu do poświęcenia i tak dalej. Nie. Normalnie jest tak, że jest taki okres fascynacji, ale w którym nam jest dobrze. To znaczy nam, na czym mi jest dobrze konkretnie, tak? Tobie i mnie jest, nam jest ze sobą dobrze w tym momencie, tak? I ona jest trochę, jakby można powiedzieć, trochę egoistyczna jakby, przez to, że właśnie, że ja, że mnie jest dobrze, tak, że to my się poznajemy, znaczy ja ciebie, ty mnie, tak, ale na początku to jest taka trochę wieczna zabawa, nie, jest miło, sympatycznie, nie ma problemów.
Była tak? Zabawa, Leszek, była zabawa.
No pewnie,
Leszek,
była
zabawa, tańce i tak dalej.
Tańce też były.
To też ja były. Mało tańczący, ale jeżeli w ogóle kiedyś tańczyłem, to właśnie...
To tylko młodości. Więc to jest normalne doświadczenie. Takiej radości bezproblemowej właśnie, gdzie wszystko przychodzi łatwo, gdzie wszystko nie ma jakiegoś takiego ogromnego trudu w tym, żeby się spotkać, w tym, żeby się wysłuchać, w tym, żeby jakoś się tam zorganizować. To wszystko ma taki posmak nowości i jest takie bardzo pociągające.
Tak? I wszystko się układa.
I wszystko się układa i nie ma problemów. Generalnie nie ma problemów, tak? Z czasem widzimy, szczególnie jak wchodzimy już w to życie małżeńskie, że to życie nie jest takie proste, łatwe i przyjemne. Tak? Że życie to są problemy, z którymi się musimy wspólnie mierzyć. Tak? I nie dość, że musimy się mierzyć z tymi problemami, to jeszcze musimy się mierzyć ze sobą, bo tutaj się nagle okazuje, że znamy siebie, ale ten proces poznawania, on trwa nieustannie, tak? I po tej fazie takiej fascynacji, gdzie my wszyscy wydajemy się sobie lepsi, piękniejsi, prawda? Tutaj się okazuje, że każdy z nas ma wady, jakieś słabości, o których może do końca żeśmy nie wiedzieli, do których żeśmy może nie przywiązywali takiej wielkiej wagi. Tak mówi się, że miłość jest ślepa, małżeństwo otwiera jej wzrok. I trochę to tak jest. I później trzeba się z tym mierzyć i ze sobą właśnie, i z tymi problemami, które życie małżeńskie jakoś tam niesie ze sobą. No i tutaj już właśnie jakby jest pole do tego, o czym mówiłeś, Pawle, tak? Czyli do tego, że ta miłość już tutaj troszkę kosztuje, tak? Że tutaj już trzeba się trochę powściągnąć, trzeba coś przepracować. No i to jest, prawda, cała galeria postaw innych.
Leszek, ty wspominałeś, że w czasie naszego poprzedniego spotkania, że braliście ślub w górach, w Zakopanem, bo kochacie góry. Tak. A to był okres piękny narzeczeński. Ale,
dalej kochamy góry, no tylko, że możliwości jakby są trochę inne, jak się jest samym we dwoje, a co innego, jak się jest...
Dobrze, a czy miałeś kiedyś takie myśli, znaczy, że wtedy jeszcze, że, nie wiem, czy pamiętasz, ale że jest trochę tak, jak chodzenie po górach z tym małżeństwem. Nie, wczoraj czytałem opis jakiegoś tam szlaku na zawrat. Podejście najpierw spokojne, szerokie i tak dalej, a potem droga zaczyna myk, troszeczkę bardiej stromo i coraz ciężej. W końcu łańcuchy trzeba używać.
Jest to prawda, aczkolwiek potem jest to frajda, jak się już dojdzie gdzieś na jakiś punkt, którego...
Widokowy.
Jest widok za rozległy. Czasami to jest tak, że to jest wielokrotnie, jak to w górach, że czasami się wchodzi na jakieś zniesienie i potem widać, że już, prawda, piękny widok, ale dalej widać, że następne jeszcze przed nami wzniesienie, jeszcze wyższe, nie? I tak to jest to po kolei, tak jakby pokonywanie tych różnych przeszkód. No ale to ci wszyscy, którzy jakby kochają góry, to wiedzą, że wysiłek jest bardzo... przyjemny, znaczy w tym sensie, że no jest bardzo, daje dużą satysfakcję.
Opłaca się.
Bardzo dużą satysfakcję.
Tak, też się opłaca.
Więc to jest trochę tak, że to pokonanie trudności jest takim naszym tutaj celem, do którego dążymy i z który nam naprawdę daje nam satysfakcję.
Dla was był taki moment, kiedy zaczyna się i kiedy kończy się ta miłość, o której mówi Benedykt, niepewna, poszukująca? Czy można tak...
To znaczy, myśmy od razu mieli dosyć dużą pewność.
No brawo, gratuluję!
Tak, znaczy mój mąż długo mnie nie trzymał na narzeczeniu. Znaczy chyba na drugiej randce powiedział mi, zobaczysz, że za pół roku będziesz moją żoną. Oczywiście na początku pomyślałam sobie, że chyba mu woda sodowa uderzyła do głowy i nie wie, co mówi, ale później troszkę mi potwierdzał, że jednakowoż mówił na poważnie. Znaczy, oczywiście czymś takim jest, kiedy oboje zdajemy sobie sprawę, że to jest taki okres w narzeczeństwie, tak? Nawet jeszcze nie w narzeczeństwie, tylko kiedy człowiek jakby ze sobą chodzi, tak? Że w pewnym momencie zobaczymy, że mówimy sobie, że to jest chyba to, tak? Że to jest ten człowiek, z którym ja bym chciała być na zawsze do końca, tak? Że to jest to, tak? I w tym momencie chyba już przechodzimy na pewien inny etap.
Mhm. Ale kiedy wchodzimy w małżeństwo, w którym zazwyczaj bajki się kończą, prawda, a życie się zaczyna, to jeszcze jesteśmy w tym okresie właściwie jakby takiego łagodnego, znaczy przechodzenia z jednej rzeczywistości do drugiej, miłości niepewnej, poszukującej, znaczy tak, może nie tyle miłości już pewnej, tak jak powiedziałeś, Leszku, ale...
Bezstresowej.
Tak, bezstresowej.
Bo to już
prawda?
Jednak jest sakrament, nie? No, jakby znaczy, w tym sensie to już nie mówimy tutaj o miłości niepewnej, tylko oczywiście, tak mi się wydaje, natomiast oczywiście jesteśmy jeszcze w takim okresie takiej euforii trochę, tak? Mhm. Jesteśmy we dwójkę, może na nowym mieszkaniu albo coś, prawda? I jeszcze nie mamy dzieci i jeszcze tak naprawdę jeszcze przed nami dopiero te wyzwania, te problemy, które niesie życie. I to jest jeszcze oczywiście już taka miłość pewna, ale jeszcze taka bardzo, bardzo taka radosna, tak?
W takim sensie. Przychodzi dziecko, jest ta weryfikacja.
No na pewno dziecko zmienia.
Dziecko jest, tak, pierwsze dziecko jest takim pierwszym etapem, przez które przechodzi małżeństwo.
Jak, jeśli mogę zapytać,
na pewno rodzice, którzy wraz z przyjściem pierwszego dziecka muszą przebudować troszeczkę swoje życie. No ale też trzeba walczyć o to, żeby te wszystkie rzeczy dobre i pozytywne były dalej obecne. Więc to tak naprawdę jest kwestia przestawienia bardziej swojego życia, niż zrezygnowania. Bo ja uważam, że można bardzo dużo rzeczy utrzymać w sytuacji, kiedy są dzieci. To nie jest tak, że trzeba zrezygnować z całego swojego życia. Natomiast No nie wiem, trzeba to przebudować, trzeba to przeustawić inaczej. Troszkę. Może trzeba zmienić, nie wiem, chodzić do kina w inną godzinę niż poprzednio. Ale to znaczy, że to wszystko da się zrobić, tylko po prostu trzeba nad tym troszkę popracować. No, ale niewątpliwie zawsze jest to pewien wstrząs.
A ten pewien wstrząs i ta przebudowa w wypadku waszego pierwszego dziecka jak wyglądała?
Znaczy, no musieliśmy poprzestawiać pewne rzeczy, tak? No bo na przykład okazało się, że Łukasz jest chory. Tak, więc okazało się, że potrzebuje dużo godzin rehabilitacji, wizyt różnych specjalistów i okazało się na przykład, że ja nie będę mogła pracować tak, jak pracowałam do tej pory. Tak, więc to była jakaś taka pierwsza przebudowa. Poza tym, no człowiek troszkę zmienia swoje nawyki, tak, bo kiedyś mógł wyjść, nie wiem, prawda, wieczorem mogliśmy gdzieś wyjść we dwójkę, pojechać gdzieś, nie wiem, wziąć plecak i powiedzieć, dobra, to my jedziemy na 3 dni do Zakopanego, pochodzić sobie po górach, a teraz już z dzieckiem, z bagażami, z tym wszystkim, no już jakby nie możemy pojechać, tak, ale możemy pójść na fantastyczny spacer, tak, tylko no trzeba pewne nawyki, które żeśmy mieli, na przykład, prawda, że nie wiem, ktoś, można było wrócić po nocy, tak, z jakiegoś spotkania u znajomych, no teraz już raczej po nocy nie, no bo dziecko ma swoje prawa, tak, musi się położyć spać wcześniej i tak dalej, prawda? Ale to nie znaczy, że nie mamy się nie spotykać, nie? Tylko trzeba było zmienić pewne takie nawyki. No na przykład ja też przestałam wtedy dużo więcej pracować niż pracowałam.
A rola męża w tej przebudowie, tamtej pierwszej?
Znaczy, my żeśmy się oboje uczyli, co to znaczy być rodzicem. Tak? I to nie było, że tutaj Leszek się nagle zaczął zmieniać, tak? No, czy my się oboje zaczęliśmy zmieniać, dlatego, bo ja stałam się mamą, a on się stał tatą. Więc oboje żeśmy się uczyli, co to znaczy bycie mamą i bycie tatą, tak? I oboje się uczyliśmy, co to znaczy wstawać w nocy do dziecka, co to znaczy dziecko kąpać, co to znaczy, że któreś jest na przykład zmęczone i trzeba, prawda, jest może bardziej zmęczone niż drugie i trzeba sobie dać trochę czasu na odpoczynek, albo że któreś jest na przykład bardziej przez to, być może zmęczenie trochę bardziej nerwowe, albo takie prawda? Więc, że trzeba trochę przystopować. No, człowiek się uczy takich małych rzeczy, tak? No, bo zmieniają się okoliczności i my się trochę zmieniamy.
Co Łukasz wniósł w wasze małżeństwo, ten pierwszy?
Łukasz bardzo dużo wniósł w nasze małżeństwo, dlatego, że Łukasz no, ten specyficznym jest trochę dzieckiem, dlatego, że ono nie może być na przykład obiektem jakby projekcji własnych oczekiwań. Czasami jest tak, że rodzice bardzo tam stawiają, że dziecku jakieś wymagania, które na przykład, że będzie kimś, będzie osiągnie coś w życiu, albo się najlepiej uczyło, albo... Czyli trochę tak jakby, no, swoje ambicje lokują w dziecku. Łukasz na pewno żadnych ambicji nie spełni, w związku z czym to tak naprawdę...
Z uwagi na chorobę.
Z uwagi na to, że jest upośledzonym dzieckiem. Natomiast spełni z kolei inne rzeczy, które są bardzo cenne, które są jakby jego właściwością. Na przykład on bardzo ma w dużym stopniu taki... poczucie takiej empatii i takiego potrzeby bycia razem. To znaczy on na przykład dba, żeby wszyscy byli w domu razem, on się cieszy, jak wszyscy wracają, przychodzą. Generalnie no ma takie, jak powiem, cechy ludzkie bardzo dobrze rozwinięte, takiego właśnie poczucia bliskości, wspólnoty, żeby wszyscy byli razem i się, że tak powiem, dobrze blisko siebie trzymali. Więc no i poza tym jest to też okazja do tego, żeby po prostu być. To znaczy być razem, być ze sobą. Ja z Łukaszem na przykład staram się dużo gdzieś tam różne rzeczy przebywać razem w ten sposób, że go biorę, gdzie mogę na różne wyjazdy. Nawet takie rzeczy, które muszę załatwić, nie? Do sklepu czy gdzieś. Chociaż, bo on po prostu chętnie mi towarzyszy. Nie ma żadnych jakichś oczekiwań, gdzie, czy jakieś coś...
Co do miejsca, preferencji, tak. Jego cieszy
być. On chce po prostu ze mną być i ze mną jechać właściwie gdziekolwiek, gdzie ja pojadę. Więc to jest trochę taka sytuacja troszkę inna niż normalna sytuacja w rodzinie, w której dzieci są zdrowe. Natomiast no, jest to bardzo, bardzo wzbogacająca też sytuacja i to tak naprawdę no, jakoś sobie z tym udajemy w tym sensie, że staraliśmy się jakoś ułożyć to życie w taki sposób. Ja to nazywam taka normalna nienormalność. To znaczy jest to tak, że jest to jakaś sytuacja troszkę odmiegająca, bo dziecko upośledzone zawsze jest jakąś sytuacją odmiegającą od normy, ale żeby to żyć w sposób normalny, że tak samo mieć jakiś rytm dnia, jakieś porządki, jakieś sprawy, jakieś
wakacje,
wspólne zadania,
wyjazdy.
Wspólne zajęcia, wyjazdy. I to funkcjonuje.
I to funkcjonuje. Miło to słyszeć. Zaraz my, mam nadzieję, zafunkcjonujemy w ostatniej odsłonie naszej audycji.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.